Kilkanaście godzin temu Iran ostrzelał Izrael. Wysłał w kierunku Izraela kilkaset różnego rodzaju urządzeń latających, w tym drony i różnego rodzaju pociski. Temat można komentować na wielu różnych poziomach, na poziomie geopolitycznym, społecznym, także kulturowym, ale mnie interesuje ten wątek jak najbardziej technologiczny, bo sporo w tym wszystkim jest technologii. Zapraszam do rozmowy z doktorem habilitowanym Łukaszem Fyderkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Wiele osób dyskutuje, pan także, rozumiem, że pana numer telefonu, pana telefon do czerwoności jest rozpalony i wiele osób dzwoni z pytaniem, jaka będzie przyszłość, co tam się stało, dlaczego teraz, a nie później i tak dalej. Mnie na Nauka to Lubię ten aspekt interesuje może trochę jako obywatela, ale mniej jako właśnie autora bloga. Natomiast mnie interesuje aspekt czysto technologiczny. Co leciało w kierunku Izraela?
Tak, no leciały trzy rodzaje środków napadu powietrznego, czyli drony, pociski manewrujące i pociski balistyczne. I to, co zrobił Iran, jest zgodne z jego doktryną, bardzo rozbudowywaną właściwie od lat 20. Doktryną, którą Iran musiał stworzyć w obliczu braku klasycznych możliwości projekcji siły, jak to się określa technicznie, czyli po prostu, mówiąc językiem bardziej przyjaznym, uderzenia na dalekie dystanse w swojego wroga, bo klasycznie tego rodzaju projekcje siły realizuje lotnictwo. Lotnictwo załogowe i Iran miał takie lotnictwo bardzo mocno rozbudowane za poprzedniego reżimu, czyli za rządów monarchii Pahlawich, która upadła w roku 1979. To było najpotężniejsze lotnictwo na Bliskim Wschodzie, całkowicie złożone w 100% ze sprzętu amerykańskiego. Tyle tylko, że po tym jak Szach upadł, czy też upadł jego reżim, został zmieciony przez rewolucję islamską w roku 1978 i 79, to Iran został obłożony sankcjami przez Stany Zjednoczone, czyli przez głównego dostarczyciela sprzętu. I od tego czasu, czyli od lat 40 właściwie, był pozbawiony dostępu do nowoczesnych technologii właśnie w tym najbardziej zaawansowanym technologicznie obszarze zbrojeń, jakim jest lotnictwo. I stojąc przed tą koniecznością, rozbudował doktrynę budowy alternatywnych, czy też asymetrycznych zdolności, opartych właśnie na tych trzech rodzajach urządzeń, o których wspomniałem, czyli pocisków balistycznych, pocisków samosterujących i dronów. I jest krajem, który najbardziej, jak się zdaje, można to bezpiecznie stwierdzić, ma największą paletę urządzeń w rodzaju bezzałogowych statków latających, jak to określamy w Polsce, czyli BSL, czyli właśnie to, co nazywamy potocznie dronami. Samych modeli, które różne irańskie, no główne trzy irańskie przedsiębiorstwa zajmujące się tą produkcją, samych modeli jest dobrze ponad 80 w tym momencie na wyposażeniu sił irańskich i są to bardzo różne urządzenia. Od urządzeń bardzo niedużych po potężne drony o rozpiętości skrzydeł rzędu 15-17 metrów i zdolności do wykonywania długotrwałych lotów na bardzo dużych pułapach w rzędu 10 tysięcy metrów.
Przepraszam, że panu przerwę, ale jedną rzecz mnie zastanowiła w tym, co pan powiedział. Pan powiedział tak, z racji braku możliwości oni rozbudowują to, ale z drugiej strony czytam, staram się być na bieżąco w tych wątkach technologicznych wojny,
w Ukrainie i tam z kolei słyszę, że tak właśnie ma wyglądać ta nowoczesna wojna, czyli już nie duże, potężne samoloty, bardzo drogie z pilotami, których trzeba długimi latami szkolić, tylko właśnie idziemy na masę, to znaczy budujemy drony, które są stosunkowo tanie w porównaniu z samolotami i one w zasadzie mogą robić robotę. To w takim razie tam jest nowocześnie, czy to, co teraz widzimy, mnie interesuje tylko ten aspekt technologiczny na potrzeby naszej rozmowy. Tam jest nowocześnie, czy przeciwnie, czy tam jest siermiężnie i po prostu niemalże z maczugami idą na jakieś bardzo nowoczesną armię?
Powiem tak, tam jest innowacyjnie. Tam jest innowacyjnie. Ta innowacja wynika z potrzeby, którą zarysowałem i wydaje się, że jeżeli ja miałbym postawić taką diagnozę, czy tam jest nowocześnie, pod pewnymi względami tak, Iran wyznacza trendy, jest nowoczesny. To wynika z tej potrzeby. Jest to warunkowane, czy też efekt tego, drony nie są odpowiedzią, nie są panaceum. Nie wypełnią dziś jeszcze wszystkich funkcji lotnictwa, ale niektóre są w stanie wypełniać, rzeczywiście niektóre z tych zadań są w stanie wypełniać taniej i skutecznie niż samoloty, wielozadaniowe samoloty bojowe, które stały się, dodajmy, nadzwyczaj drogimi urządzeniami, bo pamiętajmy, że cena, to w Stanach Zjednoczonych w latach 60. był taki menadżer lotniczy, który dostrzegł wzrost ceny pojedynczego samolotu bojowego i zaprojektował, że w okolicach roku 2100 Stany Zjednoczone będzie stać na jeden samolot bojowy. Obserwując oczywiście trend wzrostu kosztów budowy tych urządzeń, jakimi są nowoczesne samoloty bojowe. To jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, natomiast ono pokazuje zasadniczy problem, który ma nie tylko Iran, który mają wszystkie armie świata. Nowoczesne samoloty mają wspaniałe możliwości, stają się niewidoczne dla radarów, jak w przypadku typu szeregu F-35, natomiast ten syndrom budowy gwiazdy śmierci, jak to niekiedy bywa określane przez wojskowych, czyli zamawianie czegoś, co jest najlepsze pod każdym względem, powoduje, że pojedyncza sztuka takiego myśliwca jest nadzwyczaj droga. W związku z tym to, co robi Iran, ale także oczywiście inne kraje, bo przecież inne kraje też budują drony w regionie, jest to Turcja chociażby, od której zresztą pozyskaliśmy drony typu Bayraktar, my jako Polska, oraz inne kraje, kiedyś w początkach tej technologii dronowej też bardzo drugi adwersarz na Bliskim Wschodzie, czyli Izrael też poczynił wielkie kroki naprzód, choć nie był odcięty od technologii amerykańskiej, wręcz przeciwnie, bardzo blisko kooperując z firmami amerykańskimi, rozwijał już w latach 90. ten właśnie obszar swoich zdolności, tak? Czyli drony, po to, żeby tutaj w przypadku Izraela odciążyć pilotów w zadaniach przede wszystkim patrolowych, w zadaniach nadzoru, nawet nie tyle przestrzeni powietrznej, ale nadzoru nad terytoriami takimi sąsiadującymi z Izraelem, jak właśnie Strefa Gazy czy południowy Liban, gdzie patrolowanie, gdzie właściwie izraelskie wojska powietrzne patrolowały te tereny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nadal to czynią. No a robienie wykonywanie tych samych zadań przy pomocy dronów w obliczu faktu, że tamta przestrzeń powietrzna jest niekontestowana, czyli ani Liban, ani Palestyńczycy nie mają swoich własnych sił powietrznych, było możliwe do wykonania znacznie taniej i równie skutecznie. Natomiast
czy to, co myśmy zobaczyli, czy to jak gdyby jest szczyt możliwości Iranu, czy oni po prostu bardzo tak spłycając, po prostu opróżnili magazyny z jakiejś staroci?
Wydaje mi się, że tak, mamy tutaj bardzo różne, to był test, to był bardzo duży, z punktu widzenia Iranu to był bardzo, bardzo duży test. Z tych zdjęć, które przedostały się, zdjęć aparatów strąconych, zdjęć zaprezentowanych przez Izraelczyków i szczątków pocisków, dronów i rakiet balistycznych, które zostały sfotografowane. Zauważyłem, że był to bardzo dużo różnych typów tych urządzeń zostało wykorzystanych w trakcie tego ataku. Czyli różne rodzaje dronów. Być może jeżeli chodzi o pociski samosterujące, tam tylko 30 bodajże wystrzelono, to tu nie mam jasności, być może był to jeden typ, ale a jeżeli chodzi o pociski balistyczne, czyli dodajmy tą najgroźniejszą broń, którą Iran zastosował wobec Izraela, bo to tylko pociski balistyczne się przedarły przez izraelskie systemy przeciwdostępowe, czyli przeciwrakietowe i przeciwlotnicze, to tych pocisków balistycznych było co najmniej 4 rodzaje, z czego niektóre były dość stare, takie 20-letnie, a niektóre właśnie to były te nowsze typy, które zadebiutowały, zostały pokazane na rozmaitych defiladach około 4-5 lat temu.
Za chwilę porozmawiamy o tym teście, bo jak rzadko we wszechświecie czy w życiu ten test wydaje się, że wszyscy zaliczyli, przynajmniej tak twierdzą. I są ku temu powody, żeby rzeczywiście z tego nie żartować, tylko rzeczywiście powiedzieć tak, z punktu widzenia Iranu ten test wypadł bardzo dobrze, z punktu widzenia Izraela dokładnie tak samo, ale Iran musi mieć świadomość, że Izrael ma bardzo zaawansowaną technologicznie tarczę przeciwrakietową czy obronę powietrzną. Dodatkowo z tego co wiadomo przynajmniej 3 kraje wsparły Izrael w tej obronie. To były Stany Zjednoczone, to była Wielka Brytania i to była Jordania. Jako zresztą chyba proszę mi powiedzieć, czy to jest przypadkiem tak, że to jest pierwszy kraj arabski, który w ogóle w historii stanął w obronie Izraela?
No to tak na szybko, to tego...
Okej, czyli sprawa jest bardziej skomplikowana.
To jest bardziej skomplikowane, ale powiedzmy sobie w ten sposób, wyobraźmy sobie to, wlatuje, każde siły powietrzne mają swoją doktrynę użycia, wlatuje obcy obiekt, wyobraźmy sobie nad Polskę wystrzelony z nad Białorusi, i Białorusini wcześniej mówią, że to oni chcą dronami ostrzelać Niemcy tylko, prawda? No ale czy polski dowódca zaryzykuje niewysłanie myśliwców do strącenia tego obiektu? Abstrahując nawet, żebyśmy nie byli w sojuszu. No, każde państwo stara się funkcjonalne, bo prawda, tam mamy też Syrię bez sił powietrznych, czy Irak, które de facto siły powietrzne nie mają takich zdolności, mimo dostaw nowoczesnego sprzętu, ale to wątek poboczny. No krótko mówiąc, każde państwo, gdy wlatuje obiekt w jego przestrzeń powietrzną, stara się go zidentyfikować i jeżeli jest sklasyfikowany jako obiekt potencjalnie zagrażający, zastrzelić. Więc tak, no z jednej strony można to interpretować jako obronę Izraela, ale z drugiej strony i tak jest to przedstawiane raczej z tego, co zdążyłem zerknąć, no jest to obrona własnej przestrzeni powietrznej przed niezidentyfikowanymi obiektami, potencjalnie bardzo groźnymi, które wlatywały w jordańską przestrzeń powietrzną. I jeszcze większe, dodam tutaj tylko tak trochę tytułem jeszcze komentarza, do tego tam prawdopodobnie działały też samoloty sił powietrznych Arabii Saudyjskiej, co jest jeszcze, dodaję, ale nie technologiczne, ale polityczne komplikacje do tego, bo o ile Jordania utrzymuje stosunki z Izraelem dyplomatyczne i od lat już 30 paru, to Królestwo Arabii Saudyjskiej oczywiście takich stosunków nie utrzymuje, a najprawdopodobniej jego samoloty też brały udział w tych strąceniach.
No więc wracając do tego pytania, w regionie, w zasadzie nie tylko w regionie, na całym świecie, każdy, kto choć trochę się interesuje tymi technologiami, wie, że Izrael ma wyjątkowo zaawansowaną tarczę przeciwrakietową, wyjątkowo zaawansowane systemy obrony powietrznej. Z drugiej strony pan mówi, że Iran no, chciał przetestować, chciał sprawdzić. Można by się zastanawiać, po co strzelać starymi pociskami, skoro wiadomo, że one zostaną strącone w kierunku Izraela. Albo zadam inaczej pytanie, czy celem tego ataku było zrobienie krzywdy Izraelowi, czy było tylko jak wczoraj rozmawialiśmy, umawiając się na nasze dzisiejsze spotkanie, było takie troszeczkę otwarcie wentyla, żeby spuścić powietrze, żeby obniżyć ciśnienie, żeby móc wewnętrznie powiedzieć, odpłaciliśmy się za tą ambasadę, którą nam zrównali z ziemią.
Tak, za konsulat. Ale on sąsiaduje rzeczywiście z budynkiem ambasady. Ambasada jeszcze stoi tam w Damaszku. Tu jest, znaczy odpowiedź na, postawił pan bardzo trudne pytania. Postaram się, czy od tego zacznę, czy to miało na celu, co miało na celu ten atak. Oczywiście testowanie to jest dodatkowy cel, to nie był cel zasadniczy. Zasadniczym celem była komunikacja polityczna i w tym regionie, gdzie mamy bardzo wiele konfliktów, komunikacja polityczna dzieje się często nie tylko przy pomocy kanału mowy dyplomatycznej czy not, dzieje się przy pomocy demonstracji siły czy wręcz w aktu agresji, bo to był akt agresji z punktu widzenia prawno-międzynarodowego. Ale takim aktem agresji też był atak na konsulat. Więc to był komunikat. Było to...
Proszę, tylko przypomnijmy atak na konsulat, bo dla widzów, którzy być może jakby gdzieś tam zgubili ten moment, kilka dni temu, tak, Izrael z...
1 kwietnia. 1 kwietnia. Tak, Izrael zbombardował konsulat irański w kraju trzecim, czyli w Syrii, zabijając 11 osób, z czego 7 obywateli Iranu, z których większość była oficerami irańskich sił zbrojnych.
Okej, okay. To teraz wracając, czyli tak, w tamtym rejonie świata, jak chcę coś powiedzieć, to czasami wysyłam bomby i rakiety.
Tak, niekiedy całe armie. Tak, w latach wojna Jom Kippur, na przykład z 1973 roku, to był ten moment, kiedy Syria i Egipt próbowały powiedzieć Izraelowi, że ich nie satysfakcjonuje status quo po wojnie sześciodniowej i musiały zaatakować, choć wiedziały, że ten atak nie pokonają Izraela w owym czasie, bo w owym czasie Izrael już był państwem uzbrojonym w broń jądrową. Więc w tym przypadku tak, jest to też komunikat. Komunikat dla Izraela, komunikat dla Stanów Zjednoczonych, ale komunikat też dla tych wszystkich krajów, które są pomiędzy, a są to kraje arabskie, właśnie Jordania, Arabia Saudyjska, które w jakimś sensie w tym momencie muszą się orientować bardziej na Izrael albo bardziej na Iran. I dla nich też to był istotny komunikat, że Iran odpowie i ma takie zdolności. Odpowiedział miksem, takim ugrupowaniem, które było właśnie złożone z typów nowszych i typów starszych sprzętu i odpowiedział atakiem na cele militarne. I prawdopodobnie ostrzegł przed tym kanałami dyplomatycznymi pośrednio Izrael i Stany Zjednoczone. To jest z tymi celami militarnymi, to jest ciekawa sprawa, bo o tym napis, że były to cele militarne, wiemy nie tylko punkty upadku czy nagrania z tej bazy lotniczej, czy też z okolic bazy lotniczej na pustyni Negev, tam gdzie te 7 celnych pocisków trafiło. Ale wiemy to też z komunikatu Joe Bidena, który podkreślił w komentarzu, że Izrael wygrał, strącił prawie wszystkie środki napadu powietrznego, które były wycelowane w cele militarne. Czyli podkreślił też, że Iran nie atakował ludności cywilnej. To mnie zastanawia od strony technicznej również, bo... rzeczą nietrywialną jest jak zwykle w broniach dalekiego zasięgu trafienie w cele. A Izrael, na terenie Izraela odnotowywaliśmy ostatnimi dniami bardzo silne zakłócenia sygnału GPS i to stawia pytanie o sposoby naprowadzania tych urządzeń, które wysyłał Iran. Wydaje się w takim razie, że one rzeczywiście nie korzystały z odbiorników GPS do korygowania toru swojego lotu, tylko wykorzystywały starsze systemy, w tym system nawigacji bezwładnościowej, systemy takie nawigacji zliczeniowej. Nie wiem, czy jest tu przestrzeń, żeby tu o nich szerzej mówić, ale jak będzie, to wyjaśnię.
Natomiast pan w trzech zdaniach mu powiedzieć, jesteśmy kanałem popularno-naukowym, technologicznym, więc taki wątek jest ciekawy. To znaczy, czyli można nacelować, wycelować i dolecieć celnie, nie korzystając z amerykańskiego albo jakiegokolwiek innego GPS-u.
Tak. To jest właściwie to, co zrobił Iran, jest odtworzeniem na poziomie technologicznym z pewnymi usprawnieniami, ale tego, co zrobili Niemcy w latach 44-45. Czyli pociski samosterujące, czyli podobne do pocisków V1, jeżeli chodzi o swoją architekturę, i pociski balistyczne, czyli V2, również podobne, jeżeli chodzi o swoją ogólną architekturę, lecące trajektorią balistyczną. Jedne i drugie trafiały w cel w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o II wojnę światową, a teraz najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o te cele w Izraelu, przy wykorzystaniu nawigacji zliczeniowej. Taka nawigacja działa w ten sposób, że w tym przypadku komputer w drugowojennych, taki jeszcze mechaniczny komputer, ma wprowadzone współrzędne punktu startu. Tam jest w tym żyrokompas, który pokazuje kierunek magnetycznej północy, jest podana, zaprogramowany azymut, no i jest znana prędkość, tak, tego pocisku. Jest on wysyłany w określonym kierunku i po określonym czasie, który wynika ze zliczenia czasu w trafienia, wyłącza się silnik, pocisk opada, jeżeli to jest pocisk samosterujący, bądź jeżeli to jest pocisk balistyczny, on wychodzi poza atmosferę, też nakierowany na określony azymut, wyłączany jest dopływ paliwa, a następnie kontynuuje lot trajektorią balistyczną i upada w tym miejscu. Tego rodzaju systemy nawigacji zliczeniowej są podatne na błąd, one są mniej precyzyjne niż nawigacja GPS, dlatego bywają też uzupełniane dodatkowymi urządzeniami pozwalającymi na doprecyzowanie tego punktu upadku poprzez triangulację punktów, w których nadawane są określone sygnały. Ale to już są takie technikalia. Co do zasady, nawigacja zliczeniowa wie, skąd dany pojazd zaczyna swoją podróż i znając kierunek, prędkość posuwania się tego pojazdu, czy też korekty kursu, wie dokąd, po jakim czasie, w którym momencie trzeba wyłączyć silniki i spaść.
A proszę powiedzieć, gdyby pan miał określić zaawansowanie technologiczne armii Izraela i armii Iranu, czy to w ogóle stoi obok siebie, czy to jest jakaś absolutna przepaść?
No jest to przepaść. Armia izraelska ma w swoją doktrynę krawędzi jakościowej, to by tak trzeba powiedzieć. Anglosasi mówią qualitative edge. Izraelczycy wiedzieli, że przygotowując się, rozwijając swoją doktrynę, że zawsze będą mniej liczni od swoich adwersarzy. W momencie, kiedy państwo było tworzone, były to przede wszystkim państwa arabskie, teraz jest to Iran. Więc należy rozwijać wysokie technologie, żeby mieć tą przewagę jakościową. To szczególnie było widoczne w tym najbardziej zaawansowanym technologicznie rodzaju sił zbrojnych, jakim jest lotnictwo. Natomiast rzeczywiście Izrael ma najnowocześniejsze lotnictwo, tworzone z typów amerykańskich uzbrojeń, ale bardzo mocno modyfikowanych w Izraelu. To znaczy rdzeniem tej przewagi jakościowej Izraela w regionie jest liczące 270 samolotów bojowych, 270-280 samolotów, nowoczesnych samolotów bojowych F-15, F-16 i F-35, lotnictwo bojowe Izraela. Dla porównania, przypomnijmy, Polska, jeżeli chodzi o nowoczesne samoloty bojowe, ma w tym momencie 48 samolotów F-16, Izrael ma ich 200, ma tych nowoczesnych typów 270-280.
Okay.
Więc tak, to jest strona izraelska, a strona irańska, bo nie dopowiedziałem. Jak powiedziałem, z uwagi na te sankcje rozwija swoje własne zdolności i są to zdolności właśnie takie asymetryczne, znacznie mniej technologicznie rozwinięte, znacznie prostsze, no ale w wojnie, potencjalnej wojnie, czy w rozważaniach nad bezpieczeństwem nie liczy się tylko jakość, liczy się też właśnie ilość sprzętu i liczy się też doktryna użycia. I tu dochodzimy do, wydaje mi się, tego, co powinno wybrzmieć, gdy mówimy o ostatnim ataku, ale też ma to przełożenie na wojnę toczącą się na Ukrainie. To znaczy sam sprzęt nie walczy, sprzęt walczy zgodnie z pewnymi koncepcjami, które zaplanuje się dla niego przed tym, zanim on do walki zostanie wysłany. I Irańczycy opracowali właśnie metodę wykorzystywania dronów do saturacji obrony lotniczej, przeciwrakietowej.
Co to znaczy?
Saturacji, czyli wysycenia. Czyli Irańczycy, przygotowując się do walki z przeciwnikami dwoma zasadniczo, no bo może trzema, mającymi wszyscy z tych przeciwników mają wyższe technologie, czyli Izrael, podstawowy wróg dla Iranu, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Wszystkie te państwa mają znacznie lepsze technologie właśnie, czy to lotnicze, czy broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. No, opracowali doktrynę, w której zaatakują masowo falami pocisków właśnie balistycznych, pocisków samosterujących i dronów. To bywa nazywaną doktryną generała Hadżizade, który stoi na czele tych wojsk lotniczych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli tej siły zbrojnej, która zorganizowała wczorajszy atak. Bo to tylko taki, nawiasem mówiąc, w Iranie są dwie armie. To znowu tak się czasem zdarza w reżimach autorytarnych, że mamy dwie konkurujące armie. Armię główną, czyli Artesz, i Pasdaran, czyli Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. To ta druga armia była odpowiedzialna za to uderzenie, o którym mówiliśmy. Wracając, więc ta doktryna zakładała, że żeby skutecznie uderzyć, nie mając lotnictwa i mając przeciwników, którzy mają bardzo sprawne systemy antydostępowe, trzeba po pierwsze właśnie mieć bardzo dużo relatywnie tanich dronów, potem droższych pocisków samosterujących i najdroższych pocisków balistycznych, po to, żeby te systemy, zestrzeliwując te tańsze, średnio drogie rodzaje środków napadu powietrznego, były w stanie w pewnym momencie wykorzystać wszystkie swoje efektory, wszystkie swoje przeciwpociski, i wtedy skutecznie dojdzie do porażenia celów przy pomocy tych pocisków balistycznych najprawdopodobniej, czyli tego najdroższego i najbardziej skomplikowanego rodzaju środków napadu powietrznego, w tym także pocisków hipersonicznych, które Iran zaczął rozwijać. Ale to jest odrębna kwestia rozmowy o pociskach hipersonicznych, bo to komplikuje jeszcze nam zapewne, skomplikowałoby obraz.
Proszę powiedzieć, czy pan potwierdza jakoś w jednym z raportów w amerykańskiej prasie, przeczytałem, że Izrael w ciągu zaledwie kilku godzin musiał, jakby, że wartość tych przeciwpocisków, jakie Izrael musiał wystrzelić po to, żeby zestrzelić w sumie tanie chyba w miarę pociski czy drony irańskie, no więc Izrael musiał wydać w ciągu kilku zaledwie godzin $1.5 miliarda.
Tak, tak. No, nie jestem w stanie stwierdzić, ale ja czytałem o miliardzie dolarów, okay. Więc pan czytał trochę wyższe szacunki, ale tak, no pociski, te przeciwpociski, których korzysta Izrael, są drogie, w szczególności obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa Izraela jest warstwową obroną opierającą się na trzech piętrach. Pierwsze, najniższe piętro to systemy żelaznej kopuły, tamte przeciwpociski są jeszcze względnie tanie. Potem mamy system Proca Dawida, średniego piętra system, czyli operujący w wysokich warstwach atmosfery, i najwyższe piętro, czyli systemy strzała, systemy Arrow, które dokonują przechwyceń już tylko i wyłącznie pocisków balistycznych poza atmosferą.
W kosmosie.
I te przeciwpociski są już bardzo, bardzo zaawansowane i bardzo, bardzo drogie. Oczywiście nikt nie publikuje konkretnych danych, ile kosztują te przeciwpociski. Natomiast jest to bardzo zaawansowana technologia, bo jeżeli mówimy o o przeciwpociskach, one muszą trafić, żebyśmy sobie wyobrazili skalę komplikacji, muszą być na tyle precyzyjnie sterowane, żeby trafić w rakietę, w głowicę, która, no, mówiąc tak obrazowo, spada po trajektorii balistycznej w 100 km nad ziemią, z prędkością 28 tysięcy km na godzinę.
I głowicę, która jest w sumie mała.
I przeciwpocisk, żeby to, takie porażenie było skuteczne, on nie może, tak jak ma to miejsce w przypadku rakiet operujących w atmosferze czy rakiet przeciwlotniczych, gdzie wystarczy, że taka rakieta zbliży się do na przykład samolotu i ma taki prosty zapalnik zbliżeniowy, czyli taki bardzo prosty radarek, tak byśmy mogli powiedzieć, gdzie wybucha w okolicy i rozsiewa odłamki. Jeżeli chodzi o te przechwycenia odbywające się z tymi ogromnymi prędkościami, tam musi dojść do kinetycznego spotkania przeciwpocisku i pocisku, czyli te dwa ciała podróżujące z ogromnymi prędkościami muszą spotkać się w jednym punkcie w przestrzeni. To jest, wymaga bardzo, bardzo precyzyjnego namierzenia, skalkulowania obiektu oraz sterowania tą przeciwrakietą, co sprawia, że jest to absolutny top technologiczny, no ale jest to też bardzo drogie. O wiele droższe niż sama rakieta, która no nie musi, rakieta balistyczna, która nie musi mieć tak wysokich parametrów manewrowych właściwie w tej fazie terminalnej, nie ma żadnych możliwości manewrowania. Tu właśnie pojawia się kwestia broni hipersonicznej, o której znowu dużo słyszymy w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie, czy w Ukrainie, czy w zdolności rosyjskich, czyli broni, które będą również pociskami zazwyczaj balistycznymi, ale będą w stanie manewrować w tej fazie terminalnej, dokonując zmylenia tych systemów przeciwrakietowych i przeciwlotniczych.
Ja może tylko dodam, że na Nauka to Lubię jest osobny materiał, cały materiał poświęcony tym trzem warstwom kopuły, czy w zasadzie systemu przeciwrakietowego, systemu obrony powietrznej Izraela, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, bardzo wam zapraszam. Pan użył słowa Ukraina i chciałem zapytać, już kończąc naszą rozmowę, czy to, bo my słyszymy bardzo często, że Iran dozbraja Rosję i przesyła Rosji drony, czy nawet, o ile się nie mylę, na terenie Rosji te drony irańskie są w ogóle montowane, czy...
Tak, są montowane właśnie w Tatarstanie. Tam Ukraina uderzyła swoim dronem dalekiego zasięgu, zbudowanym na bazie samolotu sportowego, właśnie w fabrykę tych dronów w Tatarstanie.
Tak. Moje pytanie brzmi, czy te drony irańskie, które latają nad Ukrainą, i te drony irańskie, które właśnie chciały uderzyć w Izrael, czy to są te same drony? Czy tutaj też jest różnica technologiczna?
Mniej więcej te same.
Okay.
Mniej więcej te same. To znaczy to, co produkuje Rosja na licencji, to jest dron Shahed-136. Drony tego typu też było widać na nagraniach ze strzeleń, które zamieściły wojska izraelskie, ale było też widać, jak powiedziałem, Iran ma tych dronów kilkadziesiąt typów i wysłał różne typy. Było widać też inne modele dronów, które jednak cechowało to jedno, znaczy to, że były jakby tego samego typu, to znaczy były to drony kamikaze, drony jednorazowego użytku, lecące po zaprogramowanej trasie i mające na cel, znaczy mające trafić w cel i wybuchnąć, tak? Nie były to drony, w tym ataku nie zostały wykorzystane drony wielorazowego użytku, drony, które by na przykład przyleciały nad teren, dajmy na to, Syrii i stamtąd z przestrzeni powietrznej syryjskiej odpaliły pociski i następnie wróciły na terytorium Iranu. Tego rodzaju dronów nie wykorzystano. Była to fala tanich dronów kamikaze.
Ale to w takim razie, jeżeli to są drony kamikaze, to czym one się różnią od pocisków naprowadzanych?
Od pocisków samosterujących różnią się tym, że są wolniejsze i znacznie tańsze, ale zasada ich działania jest ogólnie bardzo podobna, jest właściwie taka sama, to znaczy i drony samobójcze, i pociski samosterujące lecą w niskich, na niskich wysokościach, optymalnie najniżej jak się da. Oczywiście zaawansowane pociski samosterujące będą miały urządzenia pozwalające prowadzić im lot konturowy, czyli lot bardzo nisko nad terenem Ziemi. Proste drony tego nie będą miały, będą miały prosty wysokościomierz barometryczny, na którym będzie ustawiona wysokość lotu, dajmy na to 300 metrów nad poziomem Ziemi. Tam akurat po opuszczeniu Iranu w stronę Izraela mamy teren nizinny, te drony lecą nad Wielką Pustynią Syryjską, więc nie ma trudnych, nie trzeba programować w złożony sposób omijania przeszkód, ale słuszna uwaga, dron i pocisk samosterujący to jest to samo, jeżeli chodzi o zasadę działania logiczną, tylko że pocisk samosterujący jest, ma silnik odrzutowy i podróżuje z prędkością, wysoką prędkością poddźwiękową, czyli prędkością 700-800 km na godzinę, również na niskiej wysokości, jest trudniejszy do przechwycenia. Zaawansowane modele pocisków samosterujących mają właśnie możliwość manewrowania wielokrotnej zmiany kierunku, mają możliwość lotu konturowego, czyli lotu bardzo blisko Ziemi, wykrywania przeszkód przy pomocy radaru. I mylenia tym samym systemów obrony. Natomiast dron jest, jak powiedzieliśmy, prostszy, leci po zaprogramowanej trasie znacznie, znacznie wolniej. Nie leci 750 km na godzinę, tylko 150 km na godzinę. Ma zazwyczaj te drony właśnie Shahed, mają mniejszą głowicę, bo to tylko 40 kg materiału wybuchowego. Oczywiście są też większe, które mają te 100. Taki pocisk manewrujący ma głowicę zazwyczaj minimalnie 250-kilogramową. Więc różnica jest w prędkości, wielkości i cenie. No i tu dochodzimy też do tej innowacyjności zastosowania. Tak? Te tanie drony, można powiedzieć, były stuprocentowo nieskuteczne, wszystkie zostały przechwycone. No ale w momencie, kiedy mamy długotrwałą wojnę i jedna strona ma masową produkcję takich dronów, jest w stanie atakować falami, jak czyni to Rosja wobec Ukrainy, to środki obrony drugiej strony, strony broniącej się, ulegają wyczerpaniu, bo żeby przechwytywać te drony, trzeba strzelać rakiety przeciwlotnicze, bądź wysyłać myśliwce w powietrze, które też strzelają rakietami przeciwlotniczymi do tak wolnych celów. I w perspektywie wojny materiałowej, wojny gospodarczej, strona, która jest w stanie taniej produkować środki napadu, zyskuje przewagę nad stroną, która się broni przy pomocy droższych środków obrony.
Trochę o tym już wspominałem, ale chcę, żebyśmy nad tym dosłownie na kilka zdań takich trochę podsumowujących naszą rozmowę. Dwie strony ogłosiły sukces. To tak już jakby spłycając po wyborach, zawsze każda partia ogłasza sukces, no prawie że zawsze. Izrael stwierdził, i to jest obiektywnie sukces, że strącił prawie że wszystko. Iran ogłosił sukces, że po raz pierwszy, albo nie po raz pierwszy od wielu, wielu lat, obce państwo zamachnęło się, no i w tym sensie wyszło obronną ręką, że na razie przynajmniej nie ma żadnego odwetu. Jak pan jako arabista na to patrzy? Kto odniósł sukces i czy rzeczywiście obydwie strony?
Proszę pozwolić mi sprostować, tylko nie arabista, bo to są koledzy filologowie arabscy. Ja jestem politologiem, który zajmuje się tym regionem. Taktycznie myślę, że sukces odniósł Izrael. Strategicznie sukces odniósł Iran. To tak w dwóch słowach, jakbyśmy chcieli to podsumować. Wydaje mi się, że Izrael pokazał po raz kolejny, że może się obronić, że ma tą przewagę technologiczną, która jest w 98 czy 99% skuteczna, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem i sądzę, że żadne inne państwo nie ma równie skutecznej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Natomiast sam fakt, że Iran zaatakował, pokazuje nieskuteczność izraelskiego odstraszania i to, że pozycja Iranu w ostatnich latach rośnie, jego przewaga nad Izraelem rośnie. Jest to związane z kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest polityka Izraela, która zraża partnerów w regionie. Polityka, nawet mówiąc bardziej precyzyjnie, nie tyle Izraela, co rządu Benjamina Netanyahu, populistycznego rządu Benjamina Netanyahu, która zraża partnerów zachodnich i partnerów regionalnych, w tym właśnie państwa arabskie. I to, że Iran odważył się na ten atak, pokazuje pewną zmianę równowagi sił, zmianę wzajemnej pozycji, osłabienie odstraszania izraelskiego. Sądzę, że w Izraelu będą bardzo silne tendencje, żeby to odstraszanie odtworzyć poprzez atak przeciwko Iranowi. No i tu jest niebezpieczeństwo, bo jesteśmy tutaj na takiej spirali eskalacyjnej, w której jeden atak powoduje drugi atak odwetowy, potem atak odwetowy powoduje kolejny atak odwetowy i wchodzimy tu w bardzo niebezpieczną sytuację, w której racjonalnie myślący przywódcy, czyli w tym przypadku rząd Benjamina Netanyahu, czy rząd pod kierunkiem najwyższego przywódcy Iranu, czyli Alego Chamenei, oni starają się, czy też kalkulują, że takie jeszcze jedno uderzenie nie sprawi, że ta wojna wymknie się nam spod kontroli. No ale tak właśnie wybuchały duże wojny. Tak? One mają swoją własną logikę, czy jak powiadał Clausewitz, własną gramatykę, która jest odmienna i odrębna od racjonalności, którą jesteśmy w stanie przewidzieć. I tutaj, czy też w której jesteśmy w stanie jako przywódcy polityczni wyobrazić sobie konsekwencje. I tutaj jest to ryzyko niekontrolowanej eskalacji i wybuchu dużej wojny na Bliskim Wschodzie.
Czyli kończąc trochę naszą też, czy domykając naszą rozmowę z wczoraj, to niekoniecznie musi być tak, że w tej kawiarce tylko i wyłącznie ten bezpiecznik czy ten wentylek właśnie zagwizdał, tylko może rozerwać całe urządzenie. Nigdy nie mamy takiej pewności.
Nie mamy takiej pewności. Jeżeli chodzi o wojnę, jeżeli zaczynają się odzywać działa, jak to się dawniej mówiło, to nigdy nie mamy pewności, czy one umilkną po chwili, czy dojdzie do ogromnej hekatomby.
Panie profesorze, i na sam koniec, w zasadzie nie wiem, czy to jest pytanie, ale proszę pozwolić, że się podzielę pewną refleksją. Chyba mnie pamięć nie myli, ale w 1994 roku, kilka mocarstw światowych podpisało traktat z Ukrainą. Ukraina zdecydowała się oddać wszystkie swoje ładunki jądrowe, które miała na swoim terenie jeszcze w spadku po Związku Radzieckim, za to, że mocarstwa światowe zagwarantują jej integralność terytorialną. Wśród tych mocarstw, oprócz oczywiście Rosji, tam podpisywał to chyba, o ile dobrze pamiętam, Borys Jelcyn, ale były Stany Zjednoczone z Billem Clintonem, była Wielka Brytania z premierem Johnem Majorem. Ze strony Ukrainy chyba to podpisywał Leonid Kuczma, o ile dobrze pamiętam. Ukraina swoje oddała, po czym te mocarstwa, owszem, wspierają Ukrainę po napadzie Rosji, ale nie mam wrażenia, żeby to było wspieranie dążące do szybkiego jej zwycięstwa, raczej do trwania tego konfliktu. Z drugiej strony mamy Izrael, który owszem też ma jakieś międzynarodowe zobowiązania, ale ma też broń jądrową. Niczego nikomu nie musiał oddawać. Nikt niczego mu nie obiecywał. A jednak wystarczy, że mało zaawansowane drony czy pociski państwa, które jest technologicznie na zupełnie innym, dużo niższym poziomie niż Izrael, nadlatują i nagle po prostu na 3-4 po stronie Izraela i w te pociski strzelają Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Pan się na tym zna, ja się na tym nie znam. Patrząc na to, czy pan widzi tutaj, czy pewnie pan widzi tutaj dużą dysproporcję tych dwóch sytuacji, a z czego ona wynika?
Wynika z tego, że Izrael prowadził lepszą politykę niż Ukraina, lepszą politykę bezpieczeństwa przez lata. Prowadząc sprawną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, Izrael doprowadził do sytuacji, gdzie po pierwsze jest rozwinięty technologicznie, ma rozwinięty technologicznie przemysł obronny, a B jest w stanie korzystać z tych multilateralnych sposobów obrony. Bo gdy mówimy o tym, jak budować bezpieczeństwo państwa, no tak podręcznikowo możemy to robić środkami unilateralnymi, czyli się zbroimy, i multilateralnymi, czyli budujemy takie relacje z partnerami bądź sojusznikami, żeby zapewnić, że w momencie próby przyjdą nam z pomocą. I temu służy sprawna, realizowana długofalowo polityka zagraniczna. Izrael w jednym i drugą rzecz robił lepiej niż Ukraina i dlatego jest w innym punkcie. To znaczy, jeżeli chodzi o ten wymiar multilateralny, inwestował w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które nie mają formalnego zobowiązania do bronienia Izraela, ale dzięki dużym wpływom Izraela w polityce amerykańskiej budowanym, te wpływy nie wzięły się znikąd. To jest polityka państwowa budowana przez dziesiątki lat, ba, można powiedzieć jeszcze polityka, która zaczęła być budowana zanim powstało państwo Izrael. Oczywiście znaczenie odgrywa tutaj diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych, natomiast to nie stałoby się samo. Sama diaspora nie wystarczy, te procesy trzeba zorganizować, jest to zorganizowany lobbying w rozmaitych środowiskach, zarówno demokratycznych, jak i republikańskich. I Izrael był w tym skuteczny, a Ukraina nie. I to jest krótka odpowiedź. Oczywiście nie znaczy to, że Ukraina się nie uczy, że nie stara się, nie buduje tych zdolności. To jest też bardzo istotna lekcja dla nas jako Polski, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. To nie spada z nieba, my musimy budować własne zdolności. Tak tytułem może takiej wrzutki tylko, ale proszę zwrócić uwagę, że nasze zdolności zbrojeniowe, podobnie jak Ukrainy po upadku Związku Radzieckiego, zostały zapomniane. W dużym stopniu te przedsiębiorstwa zostały sprywatyzowane, część została zlikwidowana. Teraz od jakiegoś czasu odbudowujemy potencjał i mamy pewne sukcesy technologiczne w zakresie wojsk lądowych, transporter Borsuk chociażby, także przemysłu stoczniowego, ale nie mamy żadnego zakładu lotniczego, który by był w stanie opracowywać nawet proste drony, nawet na poziomie Iranu, nie mówiąc o poziomie Izraela. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zaniedbana jest ta przestrzeń, jeżeli chodzi o Polskę. Ale to jest jeden obszar. Drugi to są, gdzie Polska przez ostatnie lata zrobiła znacznie lepszą, polskie państwo zdobyło znacznie lepszy egzamin niż Ukraina, to jest ta budowa zdolności środkami multilateralnymi, ponieważ przystąpienie do NATO, konsensus co do tego wszystkich sił politycznych, a następnie NATO to nie wszystko, należy budować, rozbudowywać nasze zdolności wpływania na określone środowiska, na różne środowiska, komunikowania się z ważnymi grupami interesu w państwach demokratycznych, z którymi łączą nas więzy sojuszu, ale łączą nas też wspólnota wartości. No ale to nad tym trzeba pracować dzień po dniu, żeby tą wspólnotę budować i te relacje sojusznicze podtrzymywać w celu doprowadzenia do sytuacji, gdzie w momencie, w którym pojawia się zagrożenie bezpieczeństwa, to wi sojusznicy nie tylko przychodzą, ale chcą przyjść, nie tylko przychodzą dlatego, że muszą, że gdzieś jest jakaś traktatowa klauzula. Przypomnijmy, Izrael nie ma traktatowej, nie ma artykułu 5, to nie jest spisane w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania po prostu są tam, bo uważają i cała klasa polityczna jest przekonana, że bezpieczeństwo Izraela jest wartością samą w sobie, której należy bronić. Tak, bardzo rozległy problem, podsumowując w bardzo krótkiej wypowiedzi.
Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że odwiedzi pan naukę, co lubię. Przy następnej okazji mam nadzieję, że nie będzie tą okazją jakaś większa wojna. Dziękuję panie profesorze, życzę panu miłego dnia.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.